A już teraz ksiądz Daniel Majchrzak, prefekt w arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, będzie rozważał dzisiejszy fragment Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie.
To trudny przekaz Chrystusa.
Tak, jest on trudny, ale tylko wtedy, kiedy wyrwiemy ten fragment z pewnej całości, z kontekstu. A jeśli czytamy Ewangelię według świętego Łukasza, wcześniejsze fragmenty i późniejsze, to widzimy, że ten dzisiejszy fragment jest wypowiedziany po słowach Jezusa, kiedy mówi o niebezpieczeństwie bogactw, kiedy zachęca do czuwania w przypowieści o czuwających sługach, kiedy mówi o tym, że musimy chodzić przez ciasną bramę, nie przez szeroką, czyli nie chodzić na łatwiznę, kiedy mówi w końcu o wielkiej uczcie, na którą Pan zaprosił wszystkich swoich znajomych, ci nie chcieli przyjść na tę ucztę, wymawiali się i potem Pan zaprasza już ubogich, chromych, ślepców, prosty lud. Jakby zniża się, schodzi z pewnego poziomu, pokazując w ten sposób, że otwarty jest na tych, którzy są odrzuceni też w społeczeństwie. I ta dzisiejsza Ewangelia mówiąca o nienawiści do swoich bliskich ma nam pokazać, że my też w naszej drodze czasami musimy zejść na niższy poziom, co nie oznacza gorszy, tylko po prostu zeskoczyć z pewnego wyższego schodka, zostawić to środowisko, w którym jest nam dobrze, w którym może wzrastamy, które gdzieś nas ciągnie może w dół, a zwrócić uwagę na tych, którzy do tej pory nie byli w zasięgu wzroku, na tych, którzy potrzebują pomocy, którzy są słabi, którzy nie domagają, ich pokochać, zostawić tych, których do tej pory się kochało w pewien sposób, oczywiście nie odrzucić ich, ale zwrócić uwagę na to, że dookoła są też inni, którzy potrzebują pomocy. I to jest to chodzenie za Jezusem. To jest to spełnienie Jego trudnych wymagań.
Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Czy Jezus nawołuje do nienawiści?
Nie, Jezus nie zachęca do tego, by znienawidzić swoich najbliższych, by wyrzec się wszystkiego, co się posiada. Na to wskazywałoby właśnie powierzchowne czytanie dzisiejszej Ewangelii. Nawet można powiedzieć fundamentalne czytanie dzisiejszej Ewangelii. Jezus pragnie, by sprawy tego świata nie przesłoniły nam drogi do Niego, by w konsekwencji nie przesłoniły nam drogi do zbawienia.
Czy Jezus nawołuje do radykalizmu? Czy wierze potrzebny jest radykalizm i czy radykalizm potrzebny jest w naszym życiu?
I tutaj znowu musimy powiedzieć, że jeśli będziemy fundamentalnie odczytywali fragment dzisiejszej Ewangelii, to możemy pójść w złą stronę, bo to słowo radykalizm, radykalny, dzisiaj nabrało takiego znaczenia bardzo negatywnego. Nowożytna historia pokazuje nam różne przemiany społeczne, które dokonywały się w radykalny sposób przez radykalnych ludzi. Często słyszymy takie pojęcie jak radykalne ugrupowania, które w sposób rewolucyjny, krwawy przeprowadzają jakieś procesy społeczne. Więc to słowo radykalizm, jeśli odniesiemy w taki sposób do Ewangelii, może nam się bardzo źle kojarzyć, a musimy wrócić do podstawowego znaczenia słowa radykalizm, a jest to po prostu bezkompromisowość i stanowczość. Czyli Jezus zachęca nas do tego, byśmy w naszym życiu chrześcijańskim, w życiu duchowym, w kroczeniu za Jezusem, byli bezkompromisowi i stanowczy. Byśmy za Jezusem szli bardzo pewnie, byśmy, jeśli usłyszymy zaproszenie do wejścia na Jego drogę, właśnie stanowczo, bez schodzenia na kompromisy, na jakieś układy, szli za myślą Jezusa, za Jego wskazaniami, za przykazaniem miłości, które On nam przekazuje w Ewangeliach.
Jak walczyć, czy też radzić sobie ze zniechęceniem duchowym?
Musimy pamiętać, że zniechęcenie duchowe jest przejściowe i tylko od nas zależy, jak długo będzie trwało. Wielcy święci mówili, że zniechęcenie duchowe jest największym zagrożeniem dla duszy, jeśli nie opanujemy zniechęcenia, jeśli wejdziemy w to zniechęcenie, to ono nas zamyka na Boga, oddala od Pana Boga. Jak sobie radzić się ze zniechęceniem duchowym? Na pewno trwać przy dobrych praktykach, dobrych postanowieniach, które mamy. A jeśli nie mamy, no to jakieś wprowadzić i czekać. I czekać. Jest to proces. Zniechęcenie jest procesem. Jeśli będziemy świadomie ten proces przechodzić, jeśli będziemy wierni swoim duchowym praktykom, pobożności, to ten proces się zakończy. To zniechęcenie duchowe minie.
Czy jest czymś złym mieć obawy wobec wymagań Jezusa?
Nie jest to nic złego, bo tak naprawdę żaden człowiek nie jest od tego wolny. Nie jest wolny od tych obaw wynikających z trudnych wymagań kroczenia za Jezusem, drogi kroczenia za Jezusem. To jest takie bardzo ludzkie, że my wchodząc w jakieś zadanie, kiedy otrzymujemy jakieś zadanie, jesteśmy pełni obaw. Często kalkulujemy, projektujemy sobie w jakiś sposób przyszłość, jak to będzie, czy dam radę, czy podołam, czy jestem w stanie. Więc to jest całkiem naturalne. I te obawy, jeśli chodzi o nauczanie Jezusa, będą się pojawiały i będą. Ważne, by mieć odwagę wchodzenia na drogę, którą Pan Bóg wyznacza, którą proponuje nam Jezus Chrystus, rzucać się w Jego ramiona, prosić o Jego pomoc. Jeśli Jezus czegoś ode mnie wymaga, jeśli daje mi jakieś zadanie, to też daje mi łaskę do tego, żeby sprostać temu zadaniu. Jeśli tak będę podchodził do sprawy, to na pewno będzie mi łatwiej podejmować te trudne próby, trudne zadania, które są też wymagające.
Co to znaczy podjąć zadanie wyznaczone przez Jezusa?
Myślę, że trzeba tutaj iść do samego początku, do źródła, czyli do Chrztu Świętego, gdzie każdy z nas otrzymuje oczywiście łaskę, ale też pewne zobowiązania. będąc ochrzczonym w czasie, kiedy tego nie pamiętam, jako niemowlę, oczywiście tego wtedy nie wiem, ale wzrastam w wierze, uczestniczę w katechezie, poznaję pewne wymagania związane z wiarą, z kroczeniem za Jezusem i idąc do łaski Chrztu Świętego i do tego, co tam otrzymałem, a otrzymałem tam pewną misję bycia uczniem Chrystusa, potrójną, bycia prorokiem, kapłanem i królem. I jeśli współpracując z Jezusem będę wypełniał tę misję, będę wypełniał to potrójne zadanie, no to tak naprawdę kroczę dobrą drogą, podejmuję zadania wyznaczone przez Jezusa w codzienności. Kolejne zadania, które stawia mi moja wiara, które stawia mi Pan Jezus, to będą zadania, gdzie będę miał siłę, by je podjąć, bo czerpię tę siłę od Jezusa i czerpię tę siłę też z łaski Chrztu Świętego. To też oznacza, że chcę się ciągle nawracać, bo kiedy upadam, no to wracam do źródła, do zdroju miłosierdzia. Jakby powtarzam na nowo swój chrzest.
A co to znaczy wyrzec się?
To oznacza stać się wolnym. Wolnym od relacji, wolnym od posiadanych dóbr, od pieniędzy. My czasami jesteśmy tak bardzo przywiązani do tego, co mamy, że jesteśmy tym zniewoleni. Możemy tutaj iść do biblijnego przykładu ewangelicznego, gdzie Jezus spotyka się z bogatym młodzieńcem. Ten młodzieniec pyta Jezusa, co ma jeszcze takiego uczynić, żeby być dobrym. Przestrzega prawo, robi dobre rzeczy. I wtedy Jezus mówi do niego, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i wtedy możesz pójść za mną, być dobrym. I ten młody człowiek odchodzi smutny. Dlaczego odchodzi smutny? Bo jest zniewolony tym, co ma. Nie potrafi się tego wyrzec. Jezusowi wcale nie chodzi w tej historii o to, że on miałby to zostawić. Nie, bo przy pomocy tego majątku mógłby pewnie zrobić dobre rzeczy. Tylko, że on był zniewolony. Nie potrafił się z tym rozstać. Nie potrafił się tego wyrzec. I na tym polega wyrzeczenie. To jest droga do wolności. Ja staję się wolny, a wtedy otwieram się na Jezusa. Nie jestem zależny od żadnych zewnętrznych okoliczności. Nie jestem tym zniewolony, ale jestem zakorzeniony w miłości Pana Jezusa.
Co jest oznaką naszego zobojętnienia w życiu duchowym?
Ja bym najpierw zapytał o to, co jest przyczyną naszego zobojętnienia, mojego zobojętnienia. A przyczyn może być bardzo wiele. To jest jakieś lenistwo duchowe i też zauważenie, że niezależnie od tego, czy ja jestem pobożny, czy mniej pobożny, modlę się więcej, czy mniej, korzystam z sakramentów, czy korzystam mniej, albo już w ogóle, to i tak moje życie wygląda tak samo. A tutaj możemy wpaść w taką pułapkę, że skoro sam sobie radzę, nie modlę się, nie korzystam z praktyk duchowych, to Pan Bóg jest mi coraz mniej w życiu potrzebny i będę do Niego wołał tylko wtedy, kiedy dzieje się coś złego, kiedy będę Go prosił o to, żeby mi pomógł w życiu. I tutaj stajemy się obojętni duchowo. A jakie są oznaki? No już w jakiś sposób kilka wymieniłem, tak? To, że stajemy się leniwi, to, że mniej praktykujemy, to, że mniej korzystamy z życia sakramentalnego, to, że przestajemy się modlić, mniej czytamy Pisma Świętego albo w ogóle. To, jeśli się na tym złapiemy, to powinniśmy zobaczyć, że coś jest nie tak. To jest zagrożenie dla naszego życia duchowego, dla naszej relacji z Panem Bogiem, tym, który nas prowadzi. tym, który jest źródłem z jednej strony, ale też jest naszym celem.
Czy jest niebezpieczeństwo, że Ewangelia za naszą sprawą może stać się bezsensowna?
Sama w sobie Ewangelia nie jest bezsensowna, ma sens, ale rzeczywiście za naszą sprawą ktoś może pomyśleć, że to nie ma sensu, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy antyprzykładem, kiedy powinniśmy żyć Ewangelią, bo może nasze życie, życiowe powołanie na to wskazuje. Jestem księdzem, osobą życia konsekrowanego, zdeklarowanym katolikiem, ale kiedy moje życie pokazuje zupełnie coś innego, że moje poczynania, moje wybory, to jak żyję, rozmija się z Ewangelią, no to tak. Wtedy za naszą sprawą dla innych Ewangelia może być bezsensowna. Będzie tylko pustym tekstem, nie będzie żywym słowem. Ono jest żywe wtedy, kiedy ja nim żyję. Kiedy ja żyję w ten sposób, jak mówi nam Słowo Boże. Kiedy żyję w ten sposób, jak mówi do mnie Pan Jezus w Słowie Bożym. Kiedy żyję na Jego sposób. Więc starajmy się o to, żeby rzeczywiście nadawać sens tekstom Pisma Świętego, naszym życiem. One same w sobie mają sens, ale mają jeszcze większy wtedy, kiedy nasze życie jest Ewangelią. Mówi się o tym, że życie człowieka jest piątą Ewangelią, w cudzysłowie. I tak jest rzeczywiście. Swoim postępowaniem, swoim życiem, swoimi wyborami ja pokazuję światu, że żyję Ewangelią i w tym sensie, w cudzysłowie, jestem piątą Ewangelią. Tacy właśnie bądźmy.
Dziękuję bardzo. Dzisiejszy fragment Ewangelii rozważał ksiądz Daniel Majchrzak, prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.